Minęła północ. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozpoczęliśmy nowy dzień, poniedziałek, piąty dzień maja. Jak zwykle uczyńmy na początku tego czasu, który Pan Bóg nam podarował, znak Krzyża Świętego, znak naszej wiary. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Tak jak już zapowiadaliśmy przed północą, w naszym studio ponownie pani poseł Aleksandra Natalii Świat, poseł, który jest równocześnie wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a także zastępcą przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych w Sejmie. Bardzo serdecznie witam pani poseł.
Szczęść Boże, witam państwa jeszcze raz.
To nasze długie spotkanie, ale też Radio Maryja jako nadawca społeczny stara się budować społeczeństwo obywatelskie i umożliwiać dyskusję z naszymi gośćmi, wszystkim, którzy po prostu chcą tę troskę jakoś pogłębić poprzez pytania, rozmowę, dialog. Temu te nasze rozmowy służą. Nie żeby jeden drugiemu jakoś tak pokazywał, prawda, na co go stać, ale właśnie, żebyśmy dobijali się o prawdę i to zrozumienie. Czy pani poseł zechciałaby podsumować ten czas rozmów ze słuchaczami, który już był?
Rozmawialiśmy dzisiaj o programie prywatyzacji, który ogłosił rząd premiera Tuska. Prywatyzacji niemal wszystkich z 1243 spółek, w których jeszcze Skarb Państwa posiada akcje lub udziały. Prywatyzacji, której myślę, czy planu prywatyzacji takiej trochę pośpiesznej i trochę na siłę, tak? Przynajmniej to robi wrażenie i wydaje mi się, że znaczna część dzisiejszych rozmówców niepokoje związane z tym programem potwierdzała. Wynikają one ze złych doświadczeń dotyczących prywatyzacji w latach poprzednich, także ze wspomnianego przeze mnie programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, którego twórcą był jeden z polityków Platformy Obywatelskiej, ówczesny minister skarbu, pan Janusz Lewandowski. Ten program skończył się źle. Właściwie korzystny był tylko dla zarządów funduszy, które tym majątkiem przekazanym do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych zarządzały. I wszyscy trochę obawiamy się, aby po raz kolejny nie nastąpiły te niedobre wydarzenia.
Pani poseł, czy wraz z przyjściem Platformy Obywatelskiej do rządów nie powróciła ta filozofia Balcerowicza, właśnie ta prywatyzacja taka szalona z początku lat 90.
Wydaje się, że powróciło przede wszystkim takie doktrynalne podejście do prywatyzacji, że należy wszystko sprywatyzować jak najszybciej. Podczas gdy oczywiście część firm można sprywatyzować, część firm prywatyzować nie należy. Takie jest przynajmniej zdanie Prawa i Sprawiedliwości. Platforma Obywatelska w tym programie też wskazała na firmy, których prywatyzować nie chce. Niemniej jednak my się tu zdecydowanie różnimy co do zakresu. Według nas ta lista firm, których nie powinno się prywatyzować, jest zdecydowanie dłuższa z uwagi na to, że my na niej widzimy firmy energetyczne, elektroenergetyczne, firmy sektora finansowego, które mają znaczenie strategiczne dla naszej gospodarki, ale przede wszystkim uważamy, że nie powinno się prowadzić programu prywatyzacji pod presją czasu i realizowania pewnych zadań jakby za siłę, bo jeżeli określony zostanie program, że tak jak zostało to przygotowane, podane do wiadomości publicznej, że w czasie roku, już tam miesięcy ma być sprywatyzowana określona ilość firm, to po pierwsze urzędnicy, którzy tym się zajmują, będą starali się ten plan wykonać, a skończyć się to może bardzo źle wtedy, kiedy na siłę, żeby wykazać, że zostały zrealizowane zadania, sprzedawać się będzie firmy poniżej ich wartości, ze szkodą dla Skarbu Państwa. Jeżeli będzie się sprzedawać firmy inwestorom, którzy tylko chcą tak naprawdę przejąć rynek, a nie rozwijać te firmy kupione. I stąd działanie w ten sposób, pod presją czasu, działanie, które mówi o tym, że jednocześnie zostanie uruchomiona sprzedaż bardzo wielu firm, co najprawdopodobniej doprowadzi do obniżenia ich wartości, bo zbyt duża podaż czegokolwiek na rynku powoduje po prostu obniżenie ceny. To jest normalny mechanizm funkcjonujący, że te wszystkie działania spowodują, że po pierwsze, zakres prywatyzacji będzie za szeroki, po drugie, że sposób, w jaki on zostanie przeprowadzony, daleki będzie od najbardziej korzystnego.
Jakie obszary gospodarki rząd pana premiera Donalda Tuska chce sprywatyzować w ciągu najbliższych 3 lat?
No w zasadzie niemal wszystko. Z tych wspomnianych przeze mnie ponad 1000 firm nie ma być prywatyzowanych 20 kilka plus 26 bodajże plus 19 spółek medialnych, więc tak naprawdę zdecydowana większość ma być prywatyzowana. Przy czym oczywiście tutaj zdania różne się pojawiają, ponieważ ten program nie jest do końca precyzyjny, więc w momencie, kiedy wykazujemy zagrożenia wynikające, chociażby w przypadku elektroenergetyki i sprzedaży firm, których własnością są sieci przesyłowe, wtedy przedstawiciele rządu zaczynają zmieniać zdanie, wyjaśniać, że może coś się zmieni, może coś się przeniesie, ale tak naprawdę z samego programu wynika, że wszystkie te firmy mają być sprywatyzowane.
Pani poseł, myślę, że oddamy teraz głos naszym słuchaczom. Posłuchamy, co ich interesuje. Mogą Państwo zadawać pytania. W naszym studiu jest pani Aleksandra Natalii Świat, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zastępca zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, a także wiceprezes Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Numer telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu 655 23 55, to dla naszych słuchaczy z Polski Północnej, oraz 655 23 56 dla słuchaczy z Polski Południowej. A dla tych z Państwa, którzy zechcą do nas zatelefonować z zagranicy, numer 655 23 33 bądź 655 23 66. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Jerozolimy.
Witam Panie Stanisławie.
Ja chciałem zadać takie dwa, trzy pytania. Prywatyzuje się na jakiej podstawie? Bo to jest wyprzedaż majątku Polaków. To nie jest, że ktoś chce prywatyzować, to niech sobie zbuduje. A nie własność czyjąś będzie wyprzedawała. Następny, jaka jest ustawa, na podstawie jakiej ustawy się wyprzedaje majątek Polaków? Bo to, żeby sprzedać, to muszą się Polacy zgodzić. Kiedy się zgodzili? No i więc może na razie te dwa pytania.
Te dwa pytania, tak?
Dziękuję
Panie Stanisławie, szczęść Boże.
Prywatyzuje się na podstawie tego, że reprezentantem Skarbu Państwa, czyli zarządzającym tym majątkiem jest rząd, a w imieniu rządu minister Skarbu Państwa i to on podejmuje decyzję. W momencie, kiedy firma jest przekształcona w spółkę prawa handlowego, czy to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółka akcyjna, zgromadzeniem wspólników w takiej spółce, w tym przypadku, kiedy jest ona na przykład w całości własnością Skarbu Państwa, jest po prostu minister Skarbu Państwa i on może taką decyzję podjąć. Oczywiście jest szereg innych przepisów prawnych, które to rozwiązują. Zresztą Platforma mówi o tym, że będą jakieś jeszcze przepisy na ten temat proponowali, tylko że do tej pory nie znamy żadnych takich regulowań. Natomiast kiedy Polacy się na to zdecydowali? No zdecydowali się wówczas, kiedy zagłosowali na Platformę Obywatelską i spowodowali, że mogła ona sformułować rząd i w imieniu wszystkich nas rządzić.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słuchacz z Wielkopolski. Mam pytanie do Pani poseł, można?
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie, Panie Łukaszu.
Pani poseł wcześniej zacytowała słowa Miltona Friedmana. Pan Milton Friedman między innymi powiedział również, że my powinniśmy się w tej chwili zachowywać nie jak kraje bogate. Zachowują się jako kraje bogate, tylko jak się zachowywały wtedy, były na podobnym etapie rozwoju jak my. To Pani poseł na to. Jeszcze jedno pytanie. Dlaczego nie można przeprowadzić najuczciwszej prywatyzacji? Po prostu sprzedawać na zasadzie, kto da więcej. I jeszcze ostatnie pytanie. No, dlaczego służby zdrowia nie można prywatyzować? Przecież stomatologia została sprywatyzowana w weterynaria. No, to wszystko. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję ślicznie. Szczęść Boże i bezpiecznej podróży życzymy, bo słyszymy, że Pan jest w drodze.
Czy powinniśmy zachowywać się tak jak kraje bogate, czy tak jak kraje biedne? Powinniśmy się zachowywać tak, żeby racjonalnie i jak najbardziej z korzyścią dla całego naszego narodu i państwa budować swoją przyszłość i korzystać z doświadczeń innych i korzystać z naszych dotychczasowych doświadczeń i wykorzystywać je do tego, aby podejmować jak najbardziej racjonalne decyzje. Ja tylko tak ogólnie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Nie wydaje mi się i jest szereg przykładów z innych krajów znajdujących się na różnych etapach, bardziej czy mniej porównywalnych do Polski, rozwoju gospodarczego, czy musi się to wiązać z generalnie sprzedażą majątku narodowego i w jakim zakresie. To akurat tego typu prostych odpowiedzi po prostu nie ma. Każdy kraj musi znaleźć swoją ścieżkę i najbardziej odpowiednie dla siebie decyzje. My uważamy, że w pewnych strategicznych dla państwa kwestiach, tu taki kluczowa to jest energetyka, ale nie tylko, powinien pozostać udział Skarbu Państwa. W przeciwnym razie decyzje będą podejmowane gdzie indziej. I ja już pomijam kwestie takie, kiedy decyzje gospodarcze mają określony podtekst polityczny, ale nawet z czysto gospodarczego punktu widzenia ja miałam z tym do czynienia wówczas, kiedy zajmowałam się zarządzaniem firmą i przekonałam się wówczas, jak wyglądają decyzje dużych koncernów, kiedy one konstruują swoją politykę, orientując się na zupełnie inne rynki, to znaczy biorąc pod uwagę głównie uwarunkowania, które mają miejsce zupełnie gdzieś indziej w krajach, które dla nich stanowią podstawowy punkt odniesienia. I do tego tak konstruują swoją działalność, żeby głównie tam odpowiadało to tamtejszej rzeczywistości, a niekoniecznie rzeczywistości polskiej. I to czasem odbija się negatywnie. Było też bardzo wiele przykładów sytuacji, w której wówczas, kiedy zaczyna się coś niedobrego w gospodarce, wtedy firmy na przykład zmniejszają produkcję, czy wycofują się właśnie z rynków, które są dla nich marginalne. I stąd ważne jest, aby gospodarka kraju była po prostu zrównoważona.
Odbieram kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Halo? Ktoś nie ma odwagi. Proszę bardzo, Radio Maria.
O, witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Cześć Boże. Ja chciałem właśnie do programu zadać pytanie, pani poseł.
Bardzo proszę, pana imię?
Wacław.
Panie Wacławie, proszę bardzo, pani poseł słyszy.
Pani poseł?
Tak jest, jesteśmy
tak,
na antenie.
Oczywiście.
O, no właśnie, chciałem przede wszystkim zmienić tą mentalność sprzedaż a prywatyzacja. To znaczy ludzie mylą prywatyzację ze sprzedażą. Spółki Skarbu Państwa są sprywatyzowane i mają końcówkę SA, prawda? Natomiast sprzedaż to jest właśnie wyprzedaż majątku obcym firmom. Ja mam taki przykład, pani poseł, sprzedaży elektrociepłowni warszawskich w szwedzkiej firmie. I co się okazuje? Elektrociepłownie warszawskie były państwowe, polskie, zostały sprzedane państwowej firmie szwedzkiej. To samo jest w Gdańsku. Elektrociepłownie gdańskie były państwowe, zostały sprzedane państwowej firmie francuskiej. I okazuje się, że państwowa firma kupuje państwową firmę. O co tu chodzi? To jest jakieś nieporozumienie. I to jest właśnie coś do zastanowienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Wacławie.
Myślę, że tu są dwie rzeczy. Firmy kiedyś były to przedsiębiorstwa państwowe, później zostały przekształcone w spółki prawa handlowego, aby mogły funkcjonować normalnie, tak jak wszystkie inne przedsiębiorstwa. Przy czym dopóki Skarb Państwa ma wszystkie udziały, bądź większość udziałów, pozostają one w głównej mierze własnością Skarbu Państwa. Myślę, że prywatyzacja jednak głównie mówię o tym, że właściciel jest lub właściciele są to podmioty czy osoby prywatne. Natomiast to, o czym pan wspomniał później, rzeczywiście jest szereg firm zagranicznych, firm państwowych, czyli firm, które są własnością innych skarbów państwa, które kupują polskie firmy. Takim przykładem może być też Telekomunikacja Polska, ESAG, firma francuska, którą kupiła, też nie jest podmiotem prywatnym, tylko publicznym. Jest szwedzka firma energetyczna Vattenfall. Jest szereg firm, które funkcjonują w krajach Europy, które są firmami z dominującym kapitałem tamtejszego Skarbu Państwa. To dowodzi tylko jednego, że takie firmy też mogą funkcjonować, mogą się rozwijać i że są kraje, które w wielu przypadkach takie firmy rozwijają. I że nie należy stosować takiego doktrynalnego podejścia, że nie powinno być w ogóle firm, których może być, czy dominująca jest własność Skarbu Państwa.
Słucham Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Marian dzwoni z Tarnobrzega.
Słucham Radio Maryja.
jest potrzeba wyłączenia radia, dobrze? Albo przyciszenia przynajmniej, bo będzie nam przeszkadzało, panie Marianie.
Bardzo mi się podoba wasz program, czyli nasz program, tylko zastanawiam się, co pani poseł robi w naszym radiu.
Ale mógłby pan wyjaśnić ewentualnie?
No, mnie się wydaje, że ja liczę cały czas na modlitwę, na wskazanie do Jezusa Chrystusa, a tu pani poseł uprawia politykę.
No widzi pan, nawet w Ewangelii jest napisane o tym, że trzeba zapłacić podatek, prawda? Cezarowi. Oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I jednym też z, powiedzmy, motywów działania nadawcy społecznego jest to, by uświadamiać społeczeństwo. I pani poseł właśnie na zaproszenie Radia Maryja to robi. Dlatego, panie Marianie, bardzo dziękuję za tę troskę, a równocześnie chcę wyjaśnić, że my jesteśmy również odpowiedzialni za tę przestrzeń życia społecznego i publicznego, o której traktuje również katolicka nauka społeczna Kościoła. Mam wrażenie, że niektórzy zapominają o tym, że również Kościół naucza w tym wymiarze społecznym. I polityka jako rozumiana jako roztropna troska o dobro wspólne wszystkich jest tym, o co my po prostu tutaj w dialogu próbujemy wypracować, o co próbujemy pytać, znajdować jakieś rozwiązania i tak dalej, a równocześnie też pani poseł próbuje odpowiadać na pytania słuchaczy, które państwo mają w związku z tymi procesami społecznymi, politycznymi, publicznymi, które dzieją się wokół nas. Zatem jak najbardziej taka dyskusja, debata jest tym, co mieści się w katolickiej nauce społecznej Kościoła, jeśli są to poglądy oczywiście zgodne z tą nauką społeczną Kościoła. A teraz umożliwiamy państwu po prostu rozmowę z panią poseł. Więc może kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No, ja w sprawie tych prywatyzacji chciałem zabrać głos.
Gdyby pan się nam przedstawił, swoje imię.
Wiesław.
Bardzo proszę, panie Wiesławie. I troszeczkę trzeba przyciszyć radio, żeby nam nie przeszkadzało, dobrze?
Dobrze. Więc może ja bym zaczął od takiej rzeczy, że byliśmy ruchem solidarnościowym i w latach 80. chodziło nam o godne życie, o zabezpieczenie na przyszłość dla naszych dzieci i tak dalej. Teraz mamy 20 lat po okrągłym stole i ja i moi rówieśnicy, jak klepaliśmy biedę, tak klepiemy biedę dalej i jeszcze może w gorszym tego słowa znaczeniu. Okradziono nas, to znaczy się ci panowie z Platformy Obywatelskiej w białych kołnierzykach okradli dokładnie całe społeczeństwo. To, co zostało teraz, próbuje się znowu wziąć społeczeństwu, ale to wcale nie jest wzięte po to, aby ludziom dać, tylko po to, aby zapłacić tym, którzy upominają się o rzekome zawłaszczenie przez państwo polskie terenów zachodnich. I teraz ja mam pytanie do pani poseł. Jak to jest, że pan Tusk w tej chwili obiecuje zwykłym emerytom i rencistom, że nie będą płacić abonamentu, który na miesiąc kosztuje 17 zł, natomiast ceny, a przecież w debacie z panem Kaczyńskim on się tak super orientował we wszystkim, poszły tak do góry, że w tej chwili emeryt, rencista dopłaca 200 zł, bo tyle wzrosły koszty utrzymania w ciągu jego właśnie tak zwanych rządów. Pan Tusk dzisiaj podwinął rękawy i wziął się ostro do roboty i szuka oszczędności, tylko ja się pytam, jeszcze niedawno mówił i krytykował PiS o likwidację pozarządowych instytucji. W tej chwili tego nie ma. No i teraz mam najważniejszą sprawę. Jak państwo polskie może sobie pozwolić, aby ministrem finansów była osoba bez naszego obywatelstwa? Ja się pytam. Ta osoba, która zrobi kolejny przekręt z finansami, przed jakim sądem ona będzie stawać? Dziękuję.
Dziękuję za te pytania, panie Wiesławie. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo.
To jest bardzo przykre, że mamy ciągle do czynienia z sytuacją, w której całe grupy społeczne nie korzystają z tych dobrych stron transformacji, że tak naprawdę nie ma do końca tej solidarności społecznej, która powinna być i która powinna powodować, że wszyscy w jakimś stopniu na równi korzystają z rozwoju naszego kraju. I to staraliśmy się zmienić i podejmowaliśmy takie działania w poprzedniej kadencji, żeby to zmienić. Natomiast jeżeli już do kwestii szczegółowych, ja się z panem całkowicie zgadzam. Rzeczywiście w ostatnich miesiącach, właściwie dniach, niemal codziennie mamy informacje o kolejnym wzroście cen, wzrostach cen podstawowych artykułów żywnościowych, energii elektrycznej, gazu, tych cen, które w największym stopniu oddziaływują na takie codzienne wydatki i które są niesłychanie dotkliwe dla osób o niższych dochodach, dla emerytów i rencistów, dla osób o niższych dochodach generalnie, ponieważ dla nich te wydatki na żywność, na takie codzienne potrzeby są, pochłaniają większość, jeżeli nie wszystkie pieniądze i stąd to jest bardzo, bardzo dolegliwe. I dlatego w ostatnich dniach apelowaliśmy do rządu o podjęcie, apelowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, działań, które mogłyby te podwyżki albo osłabić, albo nieco złagodzić ich dolegliwość. I proponowaliśmy tutaj przyjęcie złożonego przez nas projektu ustawy o dodatku dla emerytów i rencistów, którzy uzyskują świadczenia poniżej 1300 zł i proponowaliśmy obniżenie akcyzy na energię elektryczną i na paliwa. Jest to możliwe, jest to nawet zgodne z przepisami unijnymi, które często nie pozwalają nam na różne działania, ale w tym przypadku jest to naprawdę możliwe. A ponieważ energia elektryczna, paliwa, wpływ cen tych nośników energii ma ogromny wpływ na także ceny innych towarów poprzez koszty transportu, koszty produkcji, tutaj obniżenie tego podatku akcyzowego, który jest określany przez państwo i którego stawki określane są przez ministra finansów, mogłoby spowodować, że ceny rosłyby nieco mniej, a więc czy nie rosłyby, czy rosłyby w mniejszym stopniu i w ten sposób troszkę by się ta sytuacja poprawiła. Niestety odpowiedź Platformy Obywatelskiej tutaj jest żadna. Pan premier Tusk wygłasza takie wystąpienia pełne różnych obietnic, natomiast w momencie, kiedy trzeba podjąć konkretne działania, działania naprawdę, podkreślę raz jeszcze, absolutnie możliwe, realne, zarówno pod względem prawnym, jak i z uwagi na zwiększające się w tym roku przychody budżetu. Budżet w tej chwili dysponuje nadwyżką i przychody budżetu w tym roku będą na pewno wyższe niż planowane. To nawet obecne Ministerstwo Finansów potwierdza. Więc takie działania jak najbardziej można byłoby podjąć. Niestety nie znajdują one zrozumienia u aktualnej koalicji rządzącej.
Skoro mowa o podwyżkach, pani poseł, to moje pytanie, jaka jest polityka państwa w związku ze strefą euro? Są zapowiedzi o wchodzeniu do tej strefy euro. Czy są jakieś prognozy w związku z tym wejściem?
Kwestia wejścia do strefy euro, terminu przyjęcia euro jest niesłychanie skomplikowanym zagadnieniem. Początkowo, moim zdaniem, rozsądnie minister finansów mówił o tym, że nie należy określać w tej chwili żadnego terminu. Ostatnio niestety znowu zaczyna się mówić o tym, że o określeniu tego terminu i że należy wszystko zrobić, żeby to było jak najszybciej, a tak naprawdę najpierw trzeba przeprowadzić bardzo, bardzo poważne analizy i zajmuje się w tym w tej chwili Narodowy Bank Polski, które określiłyby zarówno korzyści, jak i zagrożenia wynikające z przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty, bo są i takie, są zarówno korzyści, jak i zagrożenia. Narodowy Bank Polski powołał w tym celu specjalne biuro do spraw euro. Jest kilkadziesiąt tematów badawczych określonych w ramach tego projektu. I dopiero dysponując naprawdę pogłębionymi analizami, można racjonalnie podejmować decyzje. To nie są decyzje proste i podjęte niewłaściwe, w niewłaściwym momencie mogą mieć niekorzystne skutki, zwłaszcza dziś, kiedy mamy do czynienia właśnie ze wzrostem inflacji, ze wzrostem cen. W niemal wszystkich krajach, które przyjmowały euro, następowała taka właśnie niekorzystna zmiana. Jest szereg uwarunkowań, które na to wpływają. W naszym kraju poziom zamożności społeczeństwa niestety nie jest taki, jak wszyscy byśmy chcieli i w związku z tym kolejny impuls, który by powodował podnoszenie cen, jest naprawdę dosyć niebezpieczny. Ale ja myślę, że tak naprawdę w najbliższym czasie perspektywa przyjęcia euro jest raczej niemożliwa. Więc...
Czyli pani poseł, rozumiem, że nie ma jakiejś daty, do której zmierzamy w celu przyjęcia euro.
Ja nie znam określonej takiej daty. Tą datę może określić rząd. Dotychczas chyba, o ile czegoś nie pominęłam, nie została taka data określona. I mam nadzieję, że jeszcze przez jakiś czas określona nie będzie, tym bardziej, że określanie jej z dużym wyprzedzeniem jest niekorzystne. To się wiąże z pewnymi zagadnieniami związanymi z polityką monetarną, z tym, że przez dwa lata przed przyjęciem euro musi być utrzymywany określony poziom kursu, tam są określone wahania możliwe. To naraża kraj na działania kapitału spekulacyjnego, który usiłuje w tym momencie na takich działaniach finansowych zyskać. Także naprawdę jest tu bardzo szereg, wielu skomplikowanych problemów. Ja myślę, że powinniśmy poczekać. Na koniec tego roku powinien być gotowy raport Narodowego Banku Polskiego, spokojnie przyjrzeć się wynikom tych analiz i tak jak w przypadku prywatyzacji, nie postępować doktrynalnie, ale kierować się rozsądkiem i tym, co może sprzyjać rozwojowi naszego kraju. A myślę, że to, co powinno naszą szczególną troskę wszystkich stanowić, zarówno rządzących, jak i opozycji, to jest to, aby przede wszystkim starać się jak najdłużej utrzymać wysokie tempo wzrostu gospodarczego, bo to jest nasza szansa na dogonienie tych tak zwanych starych krajów Unii Europejskiej, nasza szansa na to, żeby w Polsce żyło się lepiej, żeby się zarabiało lepiej, żeby poziom życia w naszym kraju był taki porównywalny do tych dzisiaj lepiej rozwiniętych krajów europejskich, a tego wszyscy byśmy chyba przecież chcieli.
Pani poseł, jaki jest dzisiaj wzrost gospodarczy w Polsce? Wskaźnik?
Dzisiaj wzrost gospodarczy jest na poziomie, znaczy planowany na ten rok jest na poziomie około 5 czy nieco ponad 5%. Przewidywania ekonomistów, czy uda się to utrzymać, czy nie, są różne, ale na razie w pierwszym kwartale nie było źle, chociaż pewne dane dotyczące marca, a szczególnie dotyczące produkcji przemysłowej, były niepokojące, ponieważ ona bardzo mocno, tempo wzrostu tej produkcji bardzo mocno spadło.
Spadek tego wskaźnika dla przeciętnego Kowalskiego oznacza, że...
Sam spadek tego wskaźnika właściwie dla przeciętnego człowieka nie oznacza nic, natomiast jeżeli takie tendencje by się utrzymały, to oznaczałoby, że gospodarka spowalnia. Jeżeli gospodarka będzie spowalniała, no to nie będzie rósł dochód narodowy, nie będzie ona się tak rozwijać. Ten wzrost, ten szybki wzrost ponad 6%, z którym mieliśmy do czynienia chociażby w 6,5% w ubiegłym roku.
Czyli jest tendencja spadkowa teraz.
Wiedzieliśmy o tym i takie były plany, że w 2008 roku ten wzrost będzie nieco mniejszy. To ma zarówno związek z sytuacją ogólną na świecie, z powolnieniem gospodarki w Stanach Zjednoczonych, także w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Ma też związek z tak zwaną bazą odniesienia, z tym po prostu, że w każdym kolejnym roku liczy się to w stosunku do roku poprzedniego, czyli im wyższy jest poziom w poprzednim roku, tym trudniej uzyskać takie tempo, same tempo w roku następnym. Natomiast ważne jest, żeby to spowolnienie nie było wielkie, żeby udało się utrzymać ten wzrost na wysokim poziomie, bo ten wzrost właśnie dla przeciętnego Kowalskiego przekłada się w ten sposób, że rosną wynagrodzenia, bo powstają nowe miejsca pracy, bo są nowe inwestycje, bo to coraz częściej już nie pracownicy poszukują pracy, tylko pracodawcy poszukują pracowników, więc muszą się o nich bardziej starać, więc muszą im oferować wyższe wynagrodzenia. I to są wszystko te pozytywne zjawiska, które mogą być odczuwalne dla wielu z nas.
Przyjmujemy kolejny telefon. Słucham Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Nadrenii. Witam ojca i witam panią poseł. Przysłuchuję się tej audycji, tak niecałej słuchałam, ale mam do pani poseł takie pytanie. Jaki jest pani stosunek do pozbycia się suwerenności? To znaczy, jak pani głosowała w Sejmie w sprawie traktatu? To jest jedno pytanie. Następne, chodzi mi o to, jak to jest, pani poseł, że poziom wzrostu gospodarczego spada, ceny idą w górę, a złotówka jest coraz mocniejsza. Dla mnie, która nie jestem ekonomistą, ale jestem inżynierem, więc logicznie biorąc, po prostu nie ma to sensu. I dla mnie jest to próba finansowania przez tych Polaków, których można powiedzieć rozpędzono, bo oni nie z własnej woli wyjechali, bo musieli wyjechać, bo pracy nie ma, jak się sprzeda resztę firm, które są, jeszcze funkcjonują i się zlikwiduje, to wyjedzie jeszcze więcej ludzi i oni mają oni finansują po prostu budżet państwa. Eksport, pani mówi, że nie ma wzrostu gospodarczego. Jakżeż firmy, które przy tak mocnej, sztucznie utrzymywanej, wysokiej wartości złotówki, nie będzie eksportu? To jest to jedno. I chciałam tak skonstatowałam, bo pani używa bardzo subtelnego języka, mówiąc na przykład o emerytach, że to jest dolegliwe, że to jest przykre. Tutaj należałoby, wydaje mi się, pani poseł, i też pani jakąś czuje po prostu obojętność w tym, co pani, jak pani się właśnie, w jaki sposób pani artykułuje te swoje myśli, że pani jest obojętna na to wszystko, bo to jest dla osób, dla rencistów, to jest tragiczna sytuacja. To nie jest tylko mała dolegliwość albo większa dolegliwość. Jest państwo z PiS-u, chcą nas przekonać, że wy się różnicie i że wy musieliście, żeby tylko 2 lata na własną, z własnej woli. Pani ugrupowanie, nie żadnych przyrzeczeń wyborczych nie dotrzymaliście. Łącznie teraz próbujecie nam mydlić oczy jakimś listkiem figowym w postaci jakiejś uchwały, która ma nas chronić. To wszystko jest fikcja, przecież pani doskonale wie. Uważam, że szczególnie te kobiety, które widzę w Niemczech, setki tysięcy kobiet tutaj, które sprzątają, które kobiety wykształcone, one, pani poseł i proszę państwa, wrócą do Polski i wymiotą was wszystkich jak jeden mąż z tego Sejmu. Przepraszam, proszę ojca, że się troszkę chyba nie jestem spokojna, ale tego spokojnie słuchać nie można.
Pani Aniu, Bóg zapłać, dajmy szansę odpowiedzi pani poseł.
Bardzo wiele różnych elementów. Podniesiona inflacja czy podwyższenie inflacji, wskaźnika inflacji bardzo często towarzyszy szybszemu wzrostowi gospodarczemu. Jest to normalna zależność wbrew temu, co pani mówi. Mamy w Polsce rzeczywiście ten wskaźnik inflacji w ostatnich miesiącach wzrósł, ale jeżeli porównuje się na przykład kraje bałkańskie czy Czechy, to wtedy można zobaczyć, że tam ten wskaźnik inflacji jest dużo, dużo wyższy. W jednym z krajów bałkańskich w tej chwili, nie pamiętam, czy to Łotwa, czy Estonia, ale chyba Łotwa, to już jest blisko 16% w tej chwili. Także to jest zjawisko, które najczęściej towarzyszy przyspieszonemu wzrostowi gospodarczemu, jest swego rodzaju kosztem tego wzrostu. Ważne jest, żeby inflacja była utrzymywana pod kontrolą, żeby się spod tej kontroli nie wymknęła. Wysoki kurs złotego może rzeczywiście oddziaływać negatywnie na eksport, chociaż do tej pory na szczęście tak nie było. W 2007 roku wyniki polskiego eksportu były rekordowe. Jeszcze nigdy tak wysokiego, tak dużej wielkości eksportu nie było. Jeżeli chodzi o kwestie emerytów i rencistów, no mi jest bardzo przykro, jeżeli pani odebrała moje wypowiedzi w ten sposób, że te kwestie mnie nie interesują. Wydaje mi się, że podkreślając wiele razy już w dzisiejszych wypowiedziach, że należy podjąć natychmiastowe działania ograniczające czy mogące wpłynąć na ograniczenie wzrostu cen, czy rekompensujące osobom o najniższych świadczeniach ten wzrost cen, pokazuje ja, to może jest najmniej istotne, ale Prawo i Sprawiedliwość, że to jest temat, który, czy to są sprawy, które nas bardzo mocno interesują. I nie zgodzę się też z panią, że nie realizowaliśmy naszych obietnic wyborczych, żeby już wrócić do kwestii emerytur i rencistów. Przeprowadziliśmy w poprzedniej kadencji ustawę o waloryzacji rent i emerytur, która po raz pierwszy oprócz wskaźnika inflacji wprowadziła też waloryzację co najmniej 20% wzrostu wynagrodzeń w sferze przedsiębiorstw. I w tym roku na przykład, gdyby aktualna ekipa rządząca chciała to przeprowadzić, to należało, naszym zdaniem, myśmy o to apelowali, aby wykorzystać tę możliwość i zwiększyć waloryzację rent i emerytur o ponad 20% tego wzrostu wynagrodzeń. Przeprowadziliśmy też szereg działań, ja już dzisiaj mówiłam, dotyczących obniżeń obciążeń podatkowych czy zmiany składki rentowej, która spowodowała, że pracownicy uzyskują wyższe wynagrodzenia, bo jeżeli chcemy, żeby Polacy nie musieli wyjeżdżać za granicę, żeby wyjeżdżali tylko ci, którzy naprawdę chcą, a nie ci, którzy są zmuszeni względami ekonomicznymi, to powinniśmy robić wszystko, aby tu w Polsce mogli zarabiać jak najlepiej, mogli mieszkać, mogli rozwijać się, mogli wychowywać swoje dzieci. I staraliśmy się takie działania podejmować.
Jeszcze była kwestia traktatu lizbońskiego, pani poseł.
W kwestii traktatu lizbońskiego najistotniejsze dla nas były dwie sprawy, to znaczy sprawa protokołu brytyjskiego i sprawa sposobu głosowania. Dlatego w negocjacjach prowadzonych jeszcze przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego to było bardzo mocno postawione i to udało się uzyskać. Protokół brytyjski to, przypomnę, dwie najistotniejsze kwestie, czyli kwestie związane ze sprawami światopoglądowymi i kulturowymi, aby tu rozwiązania nie mogły być nam narzucane z zewnątrz, żeby można było wyłącznie na prawie polskim się opierać, i kwestie drugie dotyczące roszczeń majątkowych, aby nie można było w stosunku do obywateli polskich poprzez zagraniczne sądy dochodzić roszczeń majątkowych. Chodziło tu przede wszystkim o ziemie północne i zachodnie. Natomiast kwestia głosowania to jest kwestia też tego, co zostało wypracowane w tych negocjacjach, czyli przede wszystkim tego mechanizmu nazywanego mechanizmem Iraniny. Przygotowaliśmy projekt zmian ustawy kompetencyjnej, która zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami miała być przyjęta i złożyliśmy taki projekt w lasce marszałkowskiej i staramy się tu w tej kwestii być konsekwentni.
Słuchaczka też pytała, jak konkretnie pani poseł głosowała w tej sprawie?
Ja głosowałam za przyjęciem traktatu w tym drugim głosowaniu, bo rozumiem, że o to chodzi.
A kiedy będzie ustawa, o której państwo mówili?
Myśmy tą ustawę już złożyli do laski marszałkowskiej, natomiast...
Bo to jest tak, że bardzo... Bo traktat mógł być przyjęty do końca roku, prawda? Taki był czas. Z tym traktatem bardzo był wielki pośpiech, a z ustawą wygląda na to, że jest dużo, dużo wolniej.
Z naszej strony z całą pewnością nie, ponieważ te kwestie, między innymi dlatego były te wszystkie rozmowy wokół traktatu, aby te kwestie wyraźnie wyartykułować. Natomiast niewątpliwie jest ogromna presja, szczególnie ze strony lewicy, ale pojawiała się ona także ze strony Platformy Obywatelskiej, żeby z tych uregulowań zrezygnować. I pojawiało się bardzo duże niebezpieczeństwo, które mówiło o tym, że w przypadku, gdyby jednak ratyfikacja odbywała się w drodze referendum, a w sytuacji, kiedy parlament nie przyjąłby zgody, bo to nie ratyfikowaliśmy traktatu, tylko wyrażaliśmy zgodę na ratyfikację. Platforma Obywatelska przygotowywała już taką ustawę, która umożliwiłaby wtedy przejście do referendum. Ostatnio jeden z kolegów, moich kolegów posłów z Podkarpacia, takiego regionu, gdzie o bardzo tradycyjnych poglądach, gdzie generalnie można było oczekiwać nieco innego nastawienia, przekazał mi informację, że w badaniach robionych tam okazało się, że ponad 60%, w tej chwili nie chcę skłamać, żeby podać dokładną wielkość, ale ponad 60% społeczeństwa opowiadało się za ratyfikacją traktatu. Także w sytuacji, gdyby było to referendum i gdyby na wniosek lewicy dołączono dodatkowe pytania ułatwiające później rządowi rezygnację z protokołu brytyjskiego czy z zapisów Joaniny, sytuacja mogłaby być naprawdę niedobre.
A czy Prawo i Sprawiedliwość ma jakiś plan na to, na przykład gdyby się okazało, że Platforma Obywatelska zmienia zdanie i nie będzie ustawy?
Ja myślę, że o tym jest za wcześnie dyskutować i tutaj ja wolałabym w tej chwili na ten temat nie rozmawiać. Taktyka działania jednak, żeby była skuteczna, musi powstawać w określonych momentach.
Taktyka jest, rozumiem, tak?
Myślę, że to jest temat, na który na dziś naprawdę złożyliśmy projekt ustawy i będziemy konsekwentni w działaniach.
Jeszcze przez 12 minut w naszym studiu, proszę państwa, pani poseł Aleksandra Natalii Świat z Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezes klubu parlamentarnego tego ugrupowania oraz zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Zapraszamy do rozmowy. Słucham Radio Maria.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja bym chciał się zapytać jeszcze w sprawie prywatyzacji tych państwowych firm. Czy jeszcze jest taka możliwość?
Bardzo proszę.
No to ja mam takie pytanie, czy a propos właśnie podatków od radiofonii i telewizji, czy pan Tusk wycofa swoje słowa, co powiedział tutaj na antenie tutaj telewizji TVN to chyba było?
Niech pan przypomni te słowa, bo być może pani poseł nie słyszała i nie wie, o co chodzi.
Tak, znaczy się słowa. No chodziło o to, że pan Tusk zniesie podatek od radiofonii i telewizji, a czytałem teraz w gazecie, że to jest nieprawda.
Być może tak. Pana imię?
Mateusz.
Panie Mateuszu, czy pani poseł ma jakąś wiedzę na ten temat?
Nie wiadomo mi na razie nic na ten temat i dlatego dzwonię.
Rozumiem.
Platforma Obywatelska rzeczywiście zapowiada zniesienie abonamentu, czyli opłaty za korzystanie z publiczne, przekazywane na rzecz publicznego radia i telewizji. Aha. I pozornie w tej chwili złożyli projekt zniesienia tego abonamentu, czy obowiązku płacenia tego abonamentu dla emerytów i rencistów. I pozornie jest to projekt korzystny dla obywateli, ponieważ no, nie będą musieli płacić tej wielkości. Ale jest to też projekt niesłychanie stanowiące ogromne zagrożenie dla przyszłości mediów publicznych w Polsce i tak naprawdę dla ich dalszego funkcjonowania. A to, że jaka ogromna jest rola do spełnienia mediów publicznych przez media publiczne, aby była zagwarantowana możliwość przekazu, aby była zagwarantowana możliwość realizacji misji tych mediów, czyli realizowania programów związanych z rozwojem kultury, prezentacją kultury narodowej, programów edukacyjnych, to myślę, że wszyscy Państwo zdają sobie z tego sprawę. Propozycja Platformy, która zmierza do tego, aby one były finansowane poprzez budżety poszczególnych ministerstw, podporządkowuje tak naprawdę telewizję publiczną bezpośrednio władzy kolejnej ekipy rządzącej, czyli zamienia ją tak naprawdę, no tak powiem troszkę w cudzysłowie, ale tworzy z tego telewizję niepubliczną, a telewizję rządową. I w tym momencie niezależność tej telewizji i sposób realizowania przez nią jej misji naprawdę staje pod ogromnym znakiem zapytania. Przeciwko takiemu działaniu protestują bardzo wiele środowisk twórców, dziennikarzy. Ja może podam taki jeden przykład, a może jeszcze jedno zdanie. Poza tym, aby zlikwidować abonament, można znaleźć szereg innych rozwiązań, a przykład, jak to się może skończyć, to przykład Holandii, która w 2000 albo w 2001 roku zrezygnowała z abonamentu płaconego na rzecz publicznej telewizji i rola publicznej telewizji, jej udział w rynku tamtejszym z ponad 50% spadł do 30%. Weszły tam na rynek dwie niemieckie sieci telewizyjne i dziś Holandia stworzyła specjalny fundusz ratowania mediów publicznych. Po prostu zorientowali się, że tracą możliwość funkcjonowania znaczącego nadawcy publicznego.
No ta też, powiedzmy, te zmiany, które proponuje Platforma Obywatelska, są groźne nie tylko dla mediów publicznych, ale w ogóle dla kształtu rynku medialnego w Polsce, prawda? Chociażby są też zagrożeniem dla Radia Maryja, kiedy ograniczona jest rola Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako środka, jako tego ośrodka decydującego też i o koncesjach i tak dalej, które ma no, szersze, powiedzmy, spektrum polityczne, mieści w sobie, aniżeli na przykład arbitralna decyzja przedstawiciela ministra.
No możemy sobie wyobrazić w przypadku obecnej ekipy rządzącej, gdybyśmy dzisiaj mieli do czynienia z sytuacją taką, jak w wyniku właśnie przeforsowanej przez Platformę ustawy, że o koncesjach decyduje jednoosobowo szef Urzędu Regulacji
Komunikacji,
tak, i jest to urzędnik mianowany przez premiera. Czy taka telewizja, czy takie radio jak Radio Maryja, czy taka telewizja jak Telewizja Trwam tę koncesję by uzyskała? Wydaje mi się, że odpowiedź jest no, niestety dość oczywista i stąd właśnie myśmy przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowali.
Tak jak Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej dostała w cudzysłowie pieniądze, prawda, na projekt, który był przygotowany, ale arbitralnie właśnie decyzja została podjęta o zmianie kryteriów.
Właśnie takie działania, to co proponuje w tej chwili, co przeforsowała Platforma, prowadzi do tego, że media publiczne będą całkowicie upolitycznione, że o tym kto i jak będzie nadawał i w telewizji publicznej i w innych może decydować przedstawiciel rządu. Rząd zawsze jest ciałem politycznym, który wyłaniany jest przez wygrywającą partię i w ten sposób bezpośrednie podporządkowanie jest po prostu złe. w sytuacji, w której minister Skarbu Państwa mianuje zarząd telewizji, może go odwołać w każdej chwili. Możemy sobie wyobrazić, jakie szanse są na to, żeby jakiekolwiek krytyczne opinie pod adresem rządzących były w takiej telewizji formułowane. No, o szerszym kontekście tutaj już też mówiliśmy. To jest naprawdę bardzo złe rozwiązanie. Natomiast takim listkiem figowym, który ma to wszystko przykryć, jest właśnie ta zapowiedź zniesienia abonamentu, bo to ma być taka zachęta. Nie trzeba będzie płacić, więc może uda nam się w ten sposób akceptację dla zmian, dla tych zmian, które prowadziliśmy, uzyskać. Tak ja odczytuję działania Platformy Obywatelskiej.
Pani poseł, a czy powiedzmy w kręgach parlamentarnych, może to za wcześnie, bo była teraz przerwa, komentuje się to wystąpienie pana premiera Donalda Tuska akurat w jednej ze stacji komercyjnych, a nie jak do tej pory najwyżsi przedstawiciele naszego kraju występowali z orędziami do narodu w mediach publicznych właśnie?
No to też jest właśnie bardzo, bardzo symptomatyczne, że jest faworyzowana jedna ze stacji prywatnych. Nie będę tu wymieniać jej nazwy, ale myślę, że większość z Państwa może się tego domyśleć, że jest faworyzowana jedna ze stacji prywatnych przez urzędnika, przez jednego z najwyższych urzędników w Polsce, czyli premiera rządu.
Pani poseł, 4 minuty zostały nam do połączenia z naszymi słuchaczami ze Stanów Zjednoczonych, a więc 4 minuty naszego spotkania. No to 2 minuty podsumowania. Gdyby pani poseł chciała jeszcze takie 2 słowa powiedzieć, ewentualnie też kogoś pozdrowić, to bardzo proszę.
Ja chciałabym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to spotkanie, bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu za głosy i za wypowiedzi. Jest to dla nas szansa posłuchania tego, co naprawdę myślą Państwo o tym, co robimy, w takim przekazie nieprzekłamanym, w takim bardzo autentycznym przekazie. I jest też szansa przekazania tego, co my chcemy zrobić, czy co proponujemy, właśnie też bez takiego krzywego zwierciadła, jak niestety czasem jest w mediach. A zwłaszcza w odniesieniu do tego tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli tematu prywatyzacji. Mówiliśmy dzisiaj o tym, że decyzja o tym, które firmy i jak będą sprzedawane, będzie podejmował rząd, że parlament ma tutaj bardzo niewiele do czynienia i jeżeli chcemy spowodować, aby przynajmniej niektóre z tych firm pozostały w ręku Skarbu Państwa, to można to zrobić tylko poprzez zdecydowane nastawienie opinii publicznej, poprzez taki zdecydowany wyraz tego, że działania w odniesieniu do strategicznych firm nie są społecznie akceptowane, bo formy zabezpieczenia się przed tym poprzez działania w parlamencie po prostu nie mamy. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za możliwość tego spotkania.
Kogoś szczególnie pani poseł chciałaby pozdrowić?
Chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Dziękujemy bardzo. Naszym gościem była dzisiaj pani Aleksandra Natalii Świat, wiceprezes Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a równocześnie zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Bardzo dziękuję pani poseł za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi. Od najmłodszych lat dziecinnych wypełnia place, ulice i domy. Znajomy zgiełk, twoja mowa